Rozdział 20. Zawiedzione ambicje. 1. Znakomity Chaudoreil. Młody człowiek opuścił swoje rodzinne miasto położone w głębi jakiegoś departamentu, oznaczonego na mapie takim lub innym kolorem. Czuł w sobie powołanie, aby zdobyć sławę, mniejsza o to jaką. Przypuśćmy sławnego malarza, powieściopisarza, dziennikarza, poety, męża stanu. Mówiąc po prostu, młody Adolf de Chaudoreil chciał, aby o nim mówiono. Pragnął stać się głośnym, być kimś. Wszystko to odnosi się więc na równi do owej całej masy ambitnych, młodych ludzi cisnących się do Paryża przy pomocy wszelkich środków natury moralnej lub fizycznej i rzucających się pewnego dnia w to miasto z obłąkańczym postanowieniem obalenia wszystkich istniejących powag, zbudowanie dla siebie piedestału na ich ruinach, dopóki nie przyjdzie godzina rozczarowań. Ponieważ chodzi tu o ujęcie tego powszechnego zjawiska stanowiącego cechę naszej epoki, przeto weźmy za typ tych wszystkich osobistości tę, którą autor gdzie indziej określił jako prowincjonalnego wielkiego człowieka. Adolf doszedł do przekonania, że najwspanialszą operacją handlową jest ta, która polega na tym, aby kupić w handlu papieru, flaszkę atramentu, paczkę piór i ryzę papieru za 12 franków 50 centymów, zaś odprzedać 2000 stronic, jakie daje ta ryza, jeżeli każdy arkusz przetniemy na czworo, za jakie 50 tysięcy franków, wypełniwszy oczywiście każdą ćwiartkę 50 wierszami pisma, wierszami pełnymi stylu, myśli i wyobraźni. Ten problem zamiany 12,5 franka na 50 tysięcy, licząc po 25 centymów od wiersza, staje się bodźcem dla wielu rodzin, aby popychać swoje latorośle w piekło Paryża, zamiast zatrudnić je z pożytkiem w głębi swojej prowincji. Młody człowiek, przedmiot tego eksportu, posiada zawsze w oczach swego miasteczka co najmniej tyle talentu, co najsławniejsi autorzy współcześni. Z reguły ukończył świetnie szkoły. Pisze niebrzydkie wiersze, cieszy się opinią dobrej głowy. Nierzadko przy tym popełnił w odcinku miejscowego dziennika prześliczną nowelę, która wzbudziła zachwyt w całym departamencie. Ponieważ biednym rodzicom nigdy nie przejdzie przez głowę to, czego ich syn z wielkim trudem dowie się w Paryżu, a mianowicie, że trudno jest zostać pisarzem i opanować język francuski bez jakich 12 lat herkulesowych wysiłków, że aby móc być prawdziwym powieściopisarzem, trzeba zgłębić i ogarnąć całe życie społeczne, gdyż powieść jest historią życia prywatnego narodów, że wszyscy wielcy mistrzowie opowieści, Ezop, Lucian, Boccaccio, Rabelais, Cervantes, Swift, La Fontaine, Le Sage, Stern, Voltaire, Walter Scott, nieznani twórcy arabskich Tysiąca i Jednej Nocy, są to wszystko zarówno ludzie genialni, jak kolosy erudycji. Ich kochany Adolfek odbywa swoją praktykę literacką w rozmaitych kawiarniach. Zostaje członkiem Towarzystwa Literackiego. Napada na prawo i na lewo utalentowanych pisarzy, którzy nie czytują jego artykułów. Staje się z czasem łagodniejszym w sądach, widząc brak powodzenia swoich krytyk. Obnosi swoje nowele po redakcjach, które go sobie odsyłają jak piłkę i po 5 lub 6 latach, mniej lub więcej nużących manewrów, straszliwych zawodów, bardzo kosztownych dla jego rodziców, dochodzi do pewnej pozycji. Oto jaką jest ta pozycja. Dzięki pewnego rodzaju towarzystwu wzajemnych ubezpieczeń, miernych talentów, które nazywa się tutaj koleżeństwem, spotyka się nazwisko Adolfa, cytowane dość często pomiędzy sławnymi imionami. Bądź to w prospektach księgarskich, bądź też w zapowiedziach dziennika, który ma zacząć wychodzić. Księgarnie zamieszczają tytuły jego dzieł w owej zwodniczej rubryce pod prasą. Niekiedy wspomina się nazwisko Chaudoreila pomiędzy nadziejami młodej literatury. Adolf Chaudoreil przebywa 11 lat w szeregach młodej literatury. Nabiera wcale pokaźnej łysiny, ciągle w szeregach młodej literatury. Ale w końcu zdobywa sobie bilety wstępu do teatrów dzięki podziemnym usługom i notatkom sprawozdawczym stara się zdobyć sobie opinię dobrego chłopca i w miarę jak traci swoje złudzenia co do sławy, świata i Paryża, gromadzi w zamian coraz więcej długów i lat. Jakiś dziennik w opałach przyjmuje wreszcie jego wieczysty romans, poprawiony przez jednego z przyjaciół, wygładzony i piłowany co roku na nowo, pachnący pomadą wszystkich manier w swoim czasie modnych, a już zapomnianych. Książka ta staje się dla Adolfa tym, czym dla kaprala Frim jego sławna czapka, którą ciągle stawia na kartę. Bowiem przez 5 lat Wszystko dla kobiety, tytuł ostateczny, będzie jednym z najwspanialszych dzieł naszej epoki. Po upływie lat 11 Chaudreuil uchodzi za człowieka, który ma za sobą poważne prace, 5 lub 6 noweli w młodo zgasłych przeglądach, w tygodnikach dla kobiet, w pismach przeznaczonych dla dorastającej młodzieży. Wreszcie, ponieważ jest kawalerem, ponieważ posiada frak, spodnie z czarnego kaszmiru, może się w potrzebie ucharakteryzować na wytwornego dyplomatę i odznacza się dość inteligentnym wyrazem twarzy, udaje mu się zyskać wstęp do kilku salonów mniej lub więcej literackich. Kłania się na ulicy 5 czy 6 członkom akademii, posiadającym geniusz, talent lub stosunki. Bywa czasem u 2 lub 3 naszych wielkich poetów. Pozwala sobie w kawiarniach mówić po imieniu o 2 lub 3 kobietach, słusznie uważanych za gwiazdy naszej epoki. Jest zresztą w najlepszych stosunkach z niebieskimi pończochami drugiej klasy i które powinny by raczej nosić przydomek skarpetek, i wymienia uściski dłoni i szklaneczki absyntu z gwiazdami brukowych dzienniczków. Oto jest historia miernot wszelkiego rodzaju, którym brakowało tego, co ludzie zwykli nazywać szczęściem. Owo szczęście to wytężona wola, to nieustanna żelazna praca, pogarda taniego rozgłosu, olbrzymia wiedza i wytrwałość, która według Buffona stanowiłaby całą istotę geniuszu, a która z pewnością jest jego połową. Nie pojmujecie jeszcze, jaka mała niedola zamyka się w tym wszystkim dla Karoliny. Sądzicie, że ta historia 500 młodych ludzi trudniących się w tej chwili szlifowaniem bruków Paryża napisana jest jako rodzaj przestrogi dla poczciwych rodzin naszych 96 departamentów. Ale przeczytajcie te 2 listy wymienione pomiędzy 2 mężatkami, których losy popłynęły rozmaitymi drogami, a zrozumiecie, że historia ta była potrzebna na kształt owego prologu, jakim dawniej poprzedzony był każdy porządny melodramat. Zrozumiecie umiejętne manewry paryskiego pawia, jak rozkłada swój ogon na łonie rodzinnego miasta i poleruje w skrytych zamiarach matrymonialnych promienie sławy, które w tym są podobne do promieni słonecznych, iż dają ciepło i światło jedynie na wielką odległość. Pani Clara de Rolandier z domu Jigu do pani Adolfowej de Chaudolier z domu Ertu. Vivier. Nie pisałaś jeszcze do mnie, moja droga Karolino, i to bardzo nieładnie z twojej strony. Czy nie do ciebie, jako do szczęśliwszej z nas obu, należało zacząć i pocieszyć trochę tę, która została na prowincji? Po twoim wyjeździe do Paryża wyszłam tedy za mąż, za pana de la Rolandier, prezydenta Trybunału. Znasz go, pojmujesz zatem, czy mogę czuć się zadowoloną, mając serce nasycone naszymi pojęciami. Zresztą los mój nie jest dla mnie niespodzianką. Żyję w otoczeniu dawnego prezydenta, wuja mojego męża i mojej teściowej, która z dawnego towarzystwa urzędniczego w Aix przechowała tylko sztywność i surowość obyczajów. Rzadko jestem sama. Wychodzę jedynie w towarzystwie teściowej lub męża. Wieczorem przyjmujemy całe poważne towarzystwo naszego miasta. Panowie grają w wista po 2 su za punkt. Ja zaś przysłuchuję się rozmowom w tym rodzaju. Pan Witremont umarł, zostawił 280 tysięcy franków majątku. Mówi substytut, młody człowiek lat 47, zabawny jak deszcz jesienny. Czy pan wie to na pewno? To jest owych 280 tysięcy franków. Mały sędzia rozprawia, roztrząsa lokację, zaczyna się dysputa i wreszcie towarzystwo dochodzi do wniosku, że jeżeli nie ma 280 tysięcy, to będzie coś bardzo blisko tego. Na to zaczyna się koncert pochwał oddawanych nieboszczykowi za to, że trzymał chleb zamknięty pod kluczem, że umiał dusić swoje oszczędności, zbierać grosz do grosza, prawdopodobnie w tym celu, aby całe miasto i wszyscy ludzie spodziewający się spadków w przyszłości klaskali w ręce, wykrzykując z podziwem, zostawił 280 tysięcy franków. I każdy ma jakichś chorych krewnych, o których się mówi, czy też on zostawi choćby w przybliżeniu tyle? I dyskutuje się z kolei żywych tak, jak przedyskutowano nieboszczyka. Zajmują się tu jedynie prawdopodobieństwem majątków, prawdopodobieństwem wakujących posad i prawdopodobieństwem urodzajów. Kiedy w czasach samego dzieciństwa przyglądałyśmy się w oknie biednego szewca łatacza na ulicy Saint-Maclou małym, białym myszkom, jak same obracały klatkę, w której były zamknięte, czy mogłam przewidywać, że to będzie wierny obraz mojej przyszłości? Pędzić takie życie, ja, która z nas dwóch bardziej trzepotałam skrzydłami, której wyobraźnia bardziej była niespokojna. Zgrzeszyłam bardziej od ciebie, bardziej też jestem ukarana. Pożegnałam się z mymi marzeniami. Jestem szanowną panią prezydentową, zrezygnowaną chodzić przez lat 40 pod rękę z ową sztywną figurą, zwaną panem de la Rolandière, który jest moim mężem, pędzić to życie będące jednym pasmem drobiazgów i oglądać parę grubych brwi nad parą wyłupiastych oczu osadzonych w żółtej twarzy, na której nigdy nie postanie ślad uśmiechu. Ale ty, moja droga Karolino, ty, która mówiąc między nami, należałaś już do dużych, wówczas gdy ja jeszcze uganiałam z małymi w mojej krótkiej sukience. Ty, której jedynym grzechem w życiu była pycha. Ty, w 27 roku życia i zaledwo z 200 tysiącami franków posagu, ujęłaś i zdobyłaś sobie znakomitego człowieka, jedną z najświetniejszych głów Paryża, jednego z dwóch ludzi z talentem, jakich wydało nasze miasto. Cóż za los szczęśliwy. Obecnie obracasz się w najświetniejszych kołach Paryża. Możesz dzięki wspaniałym przywilejom geniuszu bywać we wszystkich salonach dzielnicy Saint-Germain i być w nich mile widzianą. Opływasz w wyszukane rozkosze towarzystwa dwóch czy trzech słynnych kobiet naszej epoki, w których salonach spala się tyle najprzedniejszego dowcipu, gdzie padają owe świetne słowa, które dochodzą do nas niby kongrewskie rakiety. Bywasz w domu barona Schninnera, o którym Adolf opowiadał nam tyle, gdzie spotykają się wszyscy wielcy artyści, wszyscy znakomici cudzoziemcy. Wreszcie, za jakiś czas będziesz jedną z królowych Paryża, jeżeli tylko zechcesz. Możesz także przyjmować, możesz mieć u siebie wszystkie owe lwice i wszystkich owych lwów literatury, wielkiego świata i finansów, gdyż Adolf mówił nam o swoich znakomitych przyjaciołach i o swoich związkach z ulubieńcami mody w taki sposób, że już widzę, jak podejmując ich, będziesz zarazem przez nich noszona na ręku. Z twoimi 10 tysiącami franków renty i sukcesją po ciotce Karabę, z 20 tysiącami franków, które zarabia twój mąż, trzymacie z pewnością powóz. Zresztą, ponieważ bywasz w teatrach bezpłatnie, ponieważ dziennikarze są bohaterami wszystkich tych uroczystości, rujnujących dla każdego innego, kto by chciał podążać za życiem paryskiego świata, ponieważ ich codziennie zapraszają na obiady, żyjesz, jak gdybyś miała 60 tysięcy franków rocznie. Ach, szczęśliwa jesteś, doprawdy. Nic też dziwnego, że o mnie zapominasz. Rozumiem zresztą, że musisz nie mieć dla siebie ani chwili czasu. Przyczyną twego milczenia jest twoje szczęście, to też przebaczam ci. Ale któregoś dnia, jeżeli zmęczona tyloma przyjemnościami z wyżyn twojej wielkości, pomyślisz kiedy o twojej biednej Klarze, napisz do mnie. Opowiedz mi, jak wygląda małżeństwo z wielkim człowiekiem. Odmaluj mi te wielkie damy Paryża, szczególnie te, które piszą: och, chciałabym bardzo wiedzieć, z jakiej gliny są ulepione. Jednym słowem, nic nie opuszczaj i pisz wszystko. Jeżeli jeszcze pamiętasz trochę, że jesteś szczerze i pomimo wszystko kochaną przez twoją biedną, Clare Gigot. Pani Adolfowa de Chaudoreil do pani prezydentowej de la Rolandière. Vivier. Paryż. Ach, moja biedna Klarciu. Gdybyś wiedziała, ile ukrytych ran otworzył twój naiwny liścik. Nie, z pewnością nie byłabyś go napisała. Żadna przyjaciółka, nie przyjaciółka nawet, widząc kobietę pokrytą tysiącem ukłuć mustyków, nie zdziera jej bandaży, aby dla rozrywki obliczać cyfrę tych ukąszeń. Powiem ci więc na początku, że jak na pannę lat 27 o niebrzydkiej twarzy, lecz postawie zbyt majestatycznej w stosunku do skromnej roli, jaką tu odgrywam, jestem szczęśliwą. Oto jakim sposobem. Adolf, nieszczęśliwy z powodu zawodów i przykrości, które spadły na mnie prawdziwym gradem, stara się goić rany mojej miłości własnej przez tyle uczucia, tyle tkliwych starań, tyle uroczej delikatności, że z pewnością wiele żon pragnęłoby, jako kobiety, spotkać w mężczyźnie, za którego wychodzą, tyle braków okupywanych w sposób dla nich tak korzystny. Ale nie wszyscy literaci, Adolfa, niestety, zaledwie można nazwać literatem, którzy są istotami nie mniej drażliwymi, nerwowymi, zmiennymi i kapryśnymi od kobiet, posiadają przymioty również wartościowe, co Adolf, a sądzę, że i nie wszyscy przeszli takie same jak on udręczenia. Niestety, jesteśmy dość dobrymi przyjaciółkami, abym ci mogła powiedzieć całą prawdę. Trzeba ci wiedzieć zatem, iż byłam dla mojego męża deską ratunku z rozpaczliwej, a starannie ukrywanej nędzy. Nie tylko nie miał 20 000 dochodu rocznie, ale nie zarobił ich nawet razem w ciągu tych 15 lat, jakie spędził w Paryżu. Mieszkamy na 3. piętrze przy ulicy Joubert, płacąc czynszu 1200 franków i zostaje nam z naszego dochodu około 8 500 franków, za które staram się utrzymać nasz tryb życia na przyzwoitej stopie. Zresztą przyniosłam Adolfowi szczęście. Mąż mój od czasu swego małżeństwa otrzymał redakcję felietonu i zajęcie to, zabierające zresztą niewiele czasu, przynosi mu 400 franków miesięcznie. Miejsce to otrzymał dzięki lokacji kapitału. Umieściliśmy 70 000 franków, jakie otrzymałam w spadku po ciotce, jako kaucję dziennika. Dostajemy 9 od 100 i prócz tego mamy akcje. Od czasu tego interesu, zawartego przed 10 miesiącami, dochód nasz się podwoił. Cieszymy się prawie dobrobytem. Tak więc nie mam powodu się żalić na moje małżeństwo, tak z punktu widzenia pieniężnego, jak też i z punktu serca. Jedynie moja miłość własna ucierpiała i moje ambicje uległy rozbiciu. Zrozumiesz już z tej pierwszej wszystkie małe niedole, jakich przebycie było mi przeznaczone. Pamiętasz, mniemałyśmy zawsze, iż Adolf jest w bliskich stosunkach z ową słynną baronową Schinner, tak głośną swoim umysłem, majątkiem i zażyłością z wielkimi ludźmi. Sądziłam, iż bywa u niej w charakterze dobrego przyjaciela. Mąż mój mnie wprowadził, przyjęto mnie dość chłodno. Ujrzałam salony o zbytku wprost przerażającym i w miejsce oczekiwanej wizyty pani Schinner otrzymałam jej kartę w 3 tygodnie po mojej bytności i o godzinie wprost nieprzyzwoitej. Przyjechawszy do Paryża, przechadzam się po bulwarach dumna z mojego bezimiennego wielkiego człowieka. Adolf trąca mnie łokciem i mówi, ukazując mi z daleka małego, tłuściutkiego człowieczka, dość niedbale ubranego: oto ten i ten. Wymienia mi jedną z 7 lub 8 europejskich znakomitości Francji. Układam twarz w wyraz pełen zachwytu i widzę, jak Adolf kłania się z oznakami szczęścia na obliczu prawdziwemu wielkiemu człowiekowi, który oddaje mu niedbale ukłon taki, jaki rzuca się człowiekowi, z którym wymieniło się zaledwie 4 słowa w ciągu lat 10. Adolf widocznie żebrał jego spojrzenia ze względu na mnie. Czy on cię nie zna? Pytam mego męża. Owszem, ale musiał mnie wziąć za kogo innego, odpowiada Adolf. Tak samo poeci, tak samo sławni muzycy, tak samo mężowie stanu. Ale w zamian za to rozmawiamy czasem w jakim pasażu przez 10 minut z panami Armandem du Cantal, Jerzym Bunuar, Felixem Verdoret, których nazwisk z pewnością nigdy nie słyszałaś. Panie Konstancja Ramachard, Anaï Cotat i Lucyna Vanillon bywają u nas i grożą mi swoją niebieską przyjaźnią. Miewamy na obiedzie redaktorów dzienników nieznanych w naszej prowincji. Wreszcie doznałam bolesnego szczęścia, widząc, jak Adolf odrzucił zaproszenie na wieczór w domu, który dla mnie był niedostępny. Och, wierz mi, moja droga, talent jest to zawsze kwiat rzadki, wyrastający zawsze samorzutnie i którego żadna sztuka ogrodnicza, żadna cieplarnia nie zdoła wyhodować. Nie mam złudzeń. Adolf jest miernotą zdecydowaną, osądzoną. Nie ma innych widoków, jak sam mówi, jak tylko umieścić się gdzieś pośród użytecznych literatury. Miał on dość mózgu jak na Vivier, ale aby błyszczeć w Paryżu, trzeba go mieć we wszystkich rodzajach i to w ilościach rozpaczliwie dużych. Nabrałam szacunku dla Adolfa, albowiem po kilku drobnych kłamstewkach odważył się wyznać mi wszystko i, nie upokarzając się zbytnio, przyrzekł uczynić mnie szczęśliwą. Ma on nadzieję dojść, jak tyle miernych zdolności, do jakiejś posady, do urzędu pomocnika bibliotekarza, do kierownictwa dziennika. Kto wie, czy z czasem nie udałoby się z niego zrobić posła do izby z Vivier. Żyjemy na uboczu. Mamy 5 lub 6 przyjaciół i przyjaciółek, którzy nam odpowiadają i oto cała ta błyszcząca egzystencja, którą ty złociłaś we wszystkie świetności społeczne i towarzyskie. Od czasu do czasu obrywa mi się jakaś nieprzyjemność, lub zdarza mi się pochwycić w przelocie jakieś złośliwe ukłucie językiem. Tak na przykład wczoraj, przechadzając się w foyer opery, usłyszałam, jak jeden z najzłośliwszych dowcipnisiów paryskich, Leon Delora, mówił do jednego z naszych słynnych krytyków: przyznaj, że tylko Chaudoreil był zdolny odkryć nad brzegiem Rodanu tę dziką topulkę z Wysp Katalońskich. Ba, odparł drugi, już ją pewnie zaszczepił. Słyszeli zapewne mego męża, jak mnie nazywał po imieniu. Pomyśl, ja, która uchodziłam w Vivier za piękność, która jestem słuszna, dobrze zbudowana i jeszcze dość pulchna na to, aby dać szczęście memu Adolfowi. Oto jak życie mnie uczy codziennie, że z pięknością kobiet z prowincji dzieje się w Paryżu to samo, co z talentem mężczyzn. Słowem, jeżeli tego chciałaś się dowiedzieć, jestem niczym. Ale jeżeli chcesz pojąć, dokąd sięga moja filozofia, powiem ci prawdę, iż jestem dość szczęśliwa, że w moim fałszywym wielkim człowieku znalazłam po prostu człowieka. Do widzenia, droga moja Klarciu. Jak widzisz, z nas obu i tak jeszcze ja, pomimo moich zawodów i małych niedoli mego życia, lepiej jestem obdzielona. Adolf jest młody i jest najmilszym w świecie mężczyzną. Karolina Ertu. Odpowiedź Klary, między innymi, zawierała to zdanie. Mam nadzieję, że bezimienne szczęście, którym się cieszysz obecnie, będzie trwałym dzięki twojej filozofii. Klara, jak wszystkie serdeczne przyjaciółki, mściła się za swojego prezydenta na przyszłości Adolfa. 2. Inny odcień tego samego przedmiotu. List znaleziony w szkatułce w dniu, w którym ona kazała mi długo czekać w swoim gabinecie, na próżno starając się wyprawić przyjaciółkę, przybywającą nie w porę i która nie rozumiała francuskiej mowy domyślników, zawartej w grze fizjonomii i akcencie. Nabawiłem się kataru, ale w zamian zdobyłem ten list. Ta pretensjonalna notatka skreślona była na kawałku papieru, odrzuconym jako świstek bez wartości przez depedentów notarialnych, sprawdzających inwentarz świętej pamięci pana Ferdynanda de Bourjarel, który osierocił niedawno politykę, sztukę i miłostki. Inteligentny czytelnik odgadnie bez trudu, do jakiej epoki życia Adolfa i Karoliny odnosi się list niniejszy. Moja droga przyjaciółko, uważałam się za bardzo szczęśliwą, wychodząc za mąż za artystę tak niepospolitego talentem i swymi osobistymi zaletami, stojącego równie wysoko charakterem jak umysłem, człowieka rzetelnej wiedzy, mającego wszelkie warunki, aby zajść wysoko drogą prostą a otwartą, nie zapuszczając się w kręte ścieżynki intryg. A zresztą znasz Adolfa, umiałaś go ocenić. Kocha mnie, jest ojcem moich dzieci, które po prostu ubóstwiam. Adolf jest dla mnie idealny, kocham go i podziwiam, ale moja droga, w tym tak zupełnym szczęściu znajduje się jeden cierń. W posłaniu z róż, na którym spoczywam, nie jeden listek jest zagięty. W sercu kobiet już taki uścisk wystarczy, aby stać się raną. Rana wkrótce zaczyna krwawić, ból się potęguje, cierpi się, cierpienie budzi myśli, myśli krystalizują się i zmieniają się w uczucie. Ach, moja droga, wierz mi, jest to prawda okrutna do wyznania samej przed sobą, ale żyjemy tyleż miłością własną, co samą miłością. Aby móc żyć tylko miłością, trzeba by mieszkać gdzie indziej, nie w Paryżu. Cóż by nam szkodziło nie mieć innej sukni oprócz białego perkaliku, gdyby ukochany mężczyzna nie widywał innych kobiet inaczej, wykwintniej ubranych od nas i pobudzających wyobraźnię całym swoim obejściem, owym tysiącem małych drobiazgów, z których się rodzą wielkie namiętności. Próżność, moja droga, jest u nas bliską kuzynką zazdrości. Tej pięknej i szlachetnej zazdrości, która polega na tym, aby nie dać naruszyć swego panowania, aby być samą w duszy mężczyzny, aby całe życie żyć szczęśliwą w jednym sercu. Tak jest, moja kobieca miłość własna cierpi. Jakkolwiek niedole te mogą wydawać się bardzo małe, przekonałam się na moje nieszczęście, że w małżeństwie nie ma małych niedoli. Tak jest, wszystko potęguje się tutaj przez nieustanne stykanie się wrażeń, pragnień, myśli. Oto tajemnica tego smutku, na jakim mnie pochwyciłaś, a którego nie chciałam ci wytłumaczyć. Ten punkt należy do tych, gdzie słowa ponoszą zbyt daleko. Pismo zaś stawia hamulec dla myśli, utrwalając ją niejako. Istnieją takie różnice perspektywy moralnej w tym, co się mówi, a w tym, co się pisze. Na papierze nabiera wszystko takiej uroczystości i wagi. Nie pozwala się sobie na żadną nieostrożność. Czyż nie to właśnie czyni takim skarbem list, w którym daje się folgę swoim uczuciom? Byłabyś mnie wzięła za nieszczęśliwą, podczas gdy ja jestem tylko obolała. Zastałaś mnie samą, przy kominku domowym, bez Adolfa. Ułożyłam właśnie dzieci na spoczynek. Już spały. Adolf, po raz może dziesiąty, był zaproszony gdzieś w świecie, w którym ja nie bywam, gdzie pragną Adolfa, lecz bez żony. Są salony, w których bywa beze mnie, tak jak istnieje mnóstwo rozrywek i przyjemności, na które zapraszają jego samego. Gdyby on nazywał się panem de Navarin, lub gdybym ja była z domu jakąś Despard, nie przyszłoby światu na myśl nas rozłączać. Wszędzie bylibyśmy pożądani razem. On przyzwyczaił się do tego, nie spostrzega tego całego upokorzenia, które takim kamieniem gniecie moje serce. Z pewnością, gdyby podejrzewał to drobne cierpienie, które odczuwam ku mojemu wstydowi, rzuciłby świat i towarzystwo. Stałby się bardziej wyzywającym, niż są dla mnie ci lub te, którzy rozłączają go ze mną. Ale tym samym utrudniłby sobie drogę, zrobiłby sobie nieprzyjaciół i stworzyłby mnóstwo trudności, narzucając mnie w salonach, które wówczas mściłyby się na mnie tysiącem ukłuć. Wolę więc moje cierpienia od tego, co by spadło na nas w przeciwnym razie. Adolf dojdzie do celu. Nosi moją zemstę w swojej pięknej głowie genialnego człowieka. Przyjdzie dzień, w którym świat mi zapłaci zaległości tylu upokorzeń. Ale kiedy? Może będę miała wówczas 45 lat. Moje najpiękniejsze lata spłyną mi przy tym kominku z tą myślą. Adolf bawi się, żartuje, rozmawia z pięknymi kobietami, stara się im podobać i wszystkie te rozkosze nie pochodzą ode mnie, lecz od innych. Kto wie, czy ten tryb życia nie oddali go w końcu ode mnie. Nikt zresztą nie może dźwigać bezkarnie ciężarów wzgardy, a ja czuję się wzgardzoną, mimo iż jestem młoda, piękna i uczciwa. Zresztą, czy mogę zakazać bujać moje myśli? Czy mogę powstrzymać szał, jaki mnie ogarnia, gdy wiem, że Adolf znów idzie na jakieś świetne przyjęcie beze mnie? Nie dzielę jego triumfów, nie słyszę jego powiedzeń, bystrych lub głębokich, które on rozrzuca dla innych. Nie umiałabym się zadowolić mieszczańskimi zabawami, z których on mnie wydobył, znajdując mnie dystyngowaną, bogatą, młodą, piękną i inteligentną. To całe nieszczęście i nie ma na nie ratunku. Zresztą wystarczy, bym z jakiejkolwiek przyczyny nie mogła dostać się do jakiegoś salonu, abym pragnęła się w nim znajdować. Nic zgodniejszego z prawami serca ludzkiego. Starożytni mieli słuszność, tworząc swoje gynecea. Starcia miłości własnej kobiet, spowodowane dopuszczeniem ich do zebrań sięgającym zaledwie 4 wieków, kosztuje dość cierpień naszą epokę i stwarza w naszym społeczeństwie dość krwawych zapasów. Możesz sobie wyobrazić, droga, jak gorące przyjęcie znajduje Adolf, gdy wraca do domu, ale najmocniejsza natura na świecie nie jest w stanie oczekiwać co dnia tym samym upragnieniem. Jakież jutro czeka mnie po tym wieczorze, w którym Adolf się spotka z przyjęciem nie tak serdecznym? Czy widzisz więc, co jest na dnie tej rysy, o której ci mówiłam? Rysa w sercu kryje w sobie przepaść, jak rysa śniegów alpejskich. Na odległość nikt nie wyobraziłby sobie jej głębokości ani rozmiarów. Tak samo jest i z dwiema istotami, choćby je nawet łączyła szczera przyjaźń. Nie podejrzewa się nigdy rozmiarów cierpienia u swojej przyjaciółki. Nieraz coś wydaje się drobnostką, a jednak podcina nasze życie w całej jego głębi i długości. Starałam się leczyć rozumowaniem. Im więcej jednak rozumowałam, tym bardziej wzmacniało się we mnie poczucie rozciągłości tego małego bólu. Pozwalam więc sobie płynąć z prądem cierpienia. Dwa głosy ścierają się we mnie ze sobą, gdy wypadkiem na szczęście jeszcze rzadkim siedzę sama w moim fotelu, oczekując Adolfa. Jeden, mogłabym przysiąc, wychodzi z Fausta Eugeniusza Delacroix, którego mam na stole. To Mefistofeles mówi, ten straszliwy zausznik, który tak dobrze umie prowadzić szpady. Schodzi z ryciny i staje przede mną, śmiejąc się tą szczerbą, którą wielki malarz zostawił mu pod nosem i patrząc na mnie tym okiem, z którego kapią rubiny, diamenty, karoce, kosztowne metale, stroje, jedwabie i 1000 innych tak palących rozkoszy. Czy nie jesteś stworzoną dla świata? Warta jesteś najpiękniejszej z tych pięknych księżniczek. Głos twój jest głosem syreny. Ręce twoje nakazują uwielbienie i miłość. Och, jakżeż twoje ramię objęte bransoletami odbijałoby cudnie na aksamicie twojej sukni. Sploty twoich włosów są jak sieci zdolne opętać wszystkich mężczyzn. Mogłabyś wszystkie te triumfy złożyć u stóp Adolfa, pokazać mu swą potęgę i nigdy jej nie użyć. Stałby się pełen obaw tam, gdzie żyje, w obrażającym bezpieczeństwie i spokoju. Dalej, chodź za mną, przełknij kilka łyków wzgardy, a w zamian będziesz oddychać kłębami kadzideł. Odważ się panować. Czyż nie jesteś czymś bardzo pospolitym tu, przy twoim domowym kominku? Prędzej czy później zginie piękna małżonka, zginie kochana kobieta. Jeżeli będziesz tak żyć dalej w swoim domowym szlafroczku, pójdź, a zdobędziesz władzę, rozwijając wszystkie sztuki zalotności. Pokaż się w salonach, a twoja drobna nóżka podepce miłość twoich rywalek. Drugi głos wychodzi z mojego ołtarzyka z białego marmuru. Zdaje mi się, że widzę Najświętszą Pannę uwieńczoną białymi różami z zieloną palmą w ręku. Para błękitnych oczu uśmiecha się do mnie. Ta cnota, tak prosta, mówi do mnie: zostań, bądź zawsze dobrą, uczyń go szczęśliwym, oto całe twoje zadanie. Słodycz aniołów triumfuje nad każdą boleścią. Wiara w siebie pozwoliła męczennikom zbierać miody z rozpalonych stosów swojej kaźni. Cierp przez chwilę, a będziesz szczęśliwą. Niekiedy zdarza się, że Adolf powraca w tej chwili i jestem wówczas szczęśliwą. Ale wyznam ci, moja droga, że cierpliwość moja nie dorównuje mojej miłości. Czasem bierze mnie ochota rozszarpać w sztuki kobiety, które mogą wszędzie bywać i których obecność jest wszędzie pożądana, zarówno przez mężczyzn, jak przez kobiety. Jakaż głębia w tym wierszu Moliera: świat, moja droga Agnes, dziwną jest igraszką. Ty nie znasz tej małej niedoli, szczęśliwa Matyldo, wszakże jesteś dobrze urodzona. Wiele mogłabyś uczynić dla mnie, pomyśl o tym. Mogę napisać ci to, czego nie śmiałabym ci powiedzieć. Twoje odwiedziny są dla mnie wielką pociechą. Przychodź często do twojej biednej Karoliny. No i zgadnij pan, rzekłem do dependenta, czym list ten stał się w ręku nieboszczyka Burgarella? Nie, wekslem. Ani dependent, ani jego szef nie zrozumieli. A wy, czy rozumiecie?